Witam Państwa, skłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czytam Państwu rozdział z książki Wielkie przemiany w Chinach pod tytuł Próba bilansu reform Deng Xiaopinga. Jest to rozdział napisany przez pana Krzysztofa Kawlikowskiego. Charakter i dynamika reform Deng Xiaopinga. Część trzecia, moi Państwo. W końcu lat 70. XX wieku upragnionymi dobrami industrialnymi, w cudzysłowie, były zegarek na rękę, rower, prosty wentylator, a jedynie nieliczni w wielkich miastach żyli w bardzo wysokim standardzie, w cudzysłowie, w dość nędznych, zwykle czteropiętrowych blokach z wygodami, czyli z dziurą w posadzce publikacji, prysznicem, zimną wodą, kranu, kutni, podczas gdy ogromna większość żyła w parterowych, zatłoczonych niemiłosiernie domkach przy zaułkach, hutongach, z jedną śmierdzącą toaletą publiczną na kilka uliczek i jednym kranem z wodą pitną gdzieś na rogu, bo wodę do potrzeb domowych nadal czerpano ze studni na podwórkach. Telefony były tylko w urzędach i w domach wyższych funkcjonariuszy. Wszędzie i wszystkim zarządzali kadrowcy. Jeśli latem ktoś zemdlał na ulicy, zbiegowisko czekało, aż będzie przychodził policjant albo kadrowiec, by wezwał pogotowie. Kiedy cudzoziemiec wsiadł do autobusu, jakiś kadrowiec dysponował zaraz, kto ma ustąpić mu miejsca i uroczyście usadzał cudzoziemskiego przyjaciela i tym podobne. Nie było ważne, czy był on brygadzistą w pekińskiej fabryce maszyn numer 2, czy naczelnikiem Wydziału Nowych Nasadzeń w Ministerstwie Rolnictwa. Formalnie był funkcjonariuszem partyjno-państwowym z ranką odpowiednią do funkcji i miał kierować ludem. Kadrowcy tacy wyróżniali się wśród zwykłych ludzi nawet strojem, zazwyczaj nieołatanymi i z czterema kieszeniami w bluzie, i nie z trzema, a nie z trzema przykrytymi patkami, z dziurką na pióro bieczne w prawej górnej kieszeni. Oczywiście bluza u kadrowców cywilnych była zawsze granatowa, tylko wojskowi nosili zielone, a jedynie dostojnicy najwyższej rangi, jak premier, mogli nosić mundurki szare. Szefowie państwa, tacy jak Mao czy Liao Chi, koloru kawy z mlekiem. Trudno nawet te Chiny sprzed 30 lat porównywać z dzisiejszymi, gdzie każdy się ubiera jak chce, jeśli może goni za modą, robi co chce i pracuje gdzie chce, a dziewczyna zgwałcona na ciemnej ulicy będzie podawała do sądu o odszkodowanie stołeczny zarząd oświetlenia miasta. To jest autentyczny przypadek z końca lat 90. A pasażer z śniakiem, który mu się zrobił, ponieważ autobus gwałtownie zahamował, będzie szukał zaraz lekarza do obdukcji, by walczyć w sądzie o odszkodowanie od firmy przewozowej. Nie pamiętając nawet, że kiedyś społeczeństwem rządzili kadrowcy, a zwykli obywatele mieli tylko słuchać i wykonywać rewolucyjne wytyczne partii. Dziś setki milionów ludzi zamieszkało w blokach i wysokościowcach z prawdziwymi wygodami, nieraz eleganckich, z meblami zachodnimi, zachodniego typu i standardu. W Chinach działa najliczniejsza w świecie społeczność internautów i używa się największej liczby telefonów komórkowych. Żyje tam najliczniejsza na świecie klasa ludzi zamożnych i bogatych, z czym wiąże pojawienie się największego na rynku produktów luksusowych sprowadzanych przez najbardziej znane zachodnie firmy, takie jak Dior, Gucci, Chanel czy Lamborghini. W Chinach bardzo często różne rzeczy są naj. O co nie trudno przy wielkości kraju równej prawie całej Europie i przy ponad 1/3 miliarda ludności. Modernizacja i tempo rozwoju tego kraju porażają badaczy z Zachodu. W ciągu 3 dziesięcioleci Chiny dokonały skoku z poziomu biednego kraju trzeciego świata do poziomu normalnego państwa istotnie średnio rozwiniętego. Podczas gdy na początku przemian, w 1978 roku, w miastach żyło tylko 18% ludności, w 2010 już 47,5, co oznaczało przejście do życia miejskiego 300-400 milionów ludzi, często z fizycznym ich przeniesieniem się do rozbudowujących się szybko metropolii. W 2015 roku, jak się prognozuje, wielkość ludności Chin będzie, większość ludności Chin będzie już żyła w miastach. Proszę Państwa, to się już stało. W zeszłym roku ponad 50% ludności Chin mieszkała już w miastach. Ale to już tylko dygresja. Słusznie porównuje się więc procesy urbanizacji, które zaszły tam za życia jednego pokolenia, do procesów urbanizacji i industrializacji w Europie zachodzących w ciągu 200 lat ery przemysłowej. W przybliżeniu można by powiedzieć, że od początku lat 80. zbudowano w Chinach tyle materii miejskiej, ile mają wszystkie współczesne miasta całej Europy. Nigdy jeszcze żaden kraj nie osiągnął przez 3 dekady wzrostu produktu krajowego brutto średnio o ponad 9%, a chodzi przy tym o kraj tak wielki. Koszty społeczne tego rozwoju były jednak też ogromne. Postępowało szybkie rozwarstwienie majątkowe całych grup społecznych, narastały różnice między regionami, pojawiły się ostre napięcia etniczne. Ludzie utracili poczucie bezpieczeństwa bytowego, zapewniono zapewne przez państwo totalitarne, ale i opiekuńcze zarazem. A setki milionów utraciły dostęp do opieki społecznej, medycznej i jakiegokolwiek zabezpieczenia społecznego. Rozwój gospodarczy wiązał się z katastrofalnym zanieczyszczeniem, niszczeniem środowiska naturalnego, straszliwym zanieczyszczeniem wód i powietrza. Dość powiedzieć, że przy katastrofalnych suszach w północnych Chinach rzekę Żółtą w środkowym biegu można przejść nawet w brud, co nigdy się nie zdarzało. Podczas dwuletniego pobytu w latach 60. autor był w Pekinie świadkiem tylko jednej burzy pyłowej. W latach 90. burz takich w Pekinie było już po kilkanaście rocznie, a ich zasięg tak się rozszerzył, że nieraz trzeba było zamykać lotniska nawet w Seulu i w Tokio. Rozmaite niedostatki jakoś rekompensuje jednak widoczny na każdym kroku niebywały rozwój kraju i odradzanie się Chin. Kilkakrotny wzrost stopy życiowej przeważającej części ludności. Zatem porównawcze badania amerykańskiego PEW Research Center z 2007 roku pokazały, że stan kraju dobrze ocenia aż 83% Chińczyków, a z polityki rządu jest zadowolonych 89%. Podczas gdy w Polsce zadowolonych z polityki rządu było tylko 28%, najmniej w Europie, gdzie jednak niewiele rządów uzyskiwało wynik powyżej połowy zadowolonych. Jeszcze większe różnice występowały przy pytaniu, jaka będzie przyszłość naszych dzieci. Aż 86% Chińczyków było przekonanych, że lepsza, podczas gdy w krajach, bogatych krajach europejskich aż 70-80% uważało, że gorsza. A Polska była jednym z najbardziej optymistycznie nakrawionych krajów. 51% odpowiadało, że przyszłość dzieci będzie lepsza. Na oczach Chińczyków dokonywało się marzenie Sun Yat-sena i innych rewolucjonistów oraz reformatorów, śnione od początku XX wieku. Odrodzenie Chin, Xinjiang-guo, i przywrócenie im byłej potęgi, a także zajęcie przez nie poczesnego miejsca w świecie. Dobrobyt ludu rozumiany jako zapewnienie mu wystarczającego pożywienia i przyodziewku. Był główną troską Sun Yat-sena i leitmotivem jego ideologii narodowej, gdyż głód występował w Chinach lokalnie od starożytności. Zmieniała się tylko jego skala. Dziś Chińczycy z Chin i spoza nich doceniają z ich perspektywy wielkie osiągnięcia Denga. Nikt w ich kraju już nie umiera z głodu, a wielu obiada się, że za wszystkie dawniejsze głodne lata po raz pierwszy w ich dziejach. Ponadto Chiny rosną w oczach i ścigają za to, co jeszcze niedawno wydawało się mrzonką. Kiedy otwierano pierwszą linię metra w Kantonie, było to 28 czerwca 1999 roku, Reporter BBC pytał o wrażenia ludzi na peronie. Między innymi wiejską kobietę, która najwidoczniej przyjechała specjalnie, by to metro podziwiać. Ona zaś pełna rozpierającej dumy powiedziała: teraz mamy Zachód u nas. W podtekście była pamięć o tysiącach Chińczyków, którzy właśnie z Kantonu wyruszali przez dziesięciolecia jako kuliści do pracy na Zachodzie i w jego koloniach, oraz o chińskiej biedzie i niesłychana duma. Wreszcie mamy u siebie jak na Zachodzie. Proszę Państwa, to była czwarta część, ale nie ostatnia, pracy pana profesora Krzysztofa Gawligowskiego. Charakter i dynamika reform Deng Xiaopinga, zamieszczony w książce Wielkie przemiany w Chinach, próba bilansu reform Deng Xiaopinga, również w książce, pod redakcją naukową pana Krzysztofa Gawligowskiego i pani Małgorzaty Ławacz. Dziękuję, do usłyszenia.